może niezbyt dobrze widać, ale powiewa nasza biało-czerwona flaga na szczycie Monteverestu. Nasza grupa stwierdziła, że wyjściem tym uczci setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. I właśnie tym oto gestem właśnie uczcimy tą setną rocznicę. Polska górą zawsze była i zawsze będzie. Szkoda, że o, jest trochę nawet wiatru, jak na zawołanie. Najwyższy szczyt na ziemi i Polska na nim.
Proszę tu zerknąć do mojego plecaka. Jet boil, czyli kuchenka, no bo kuchenkę musimy zawsze mieć ze sobą do zagotowania wody, bo wody ze sobą nie bierzemy, tylko gotujemy, oczywiście topimy śnieg. Obok zapasowe rękawiczki, zapasowa czapka. O, tutaj jeszcze kominiarka się nam znajduje. Tak więc te ubrania dodatkowe jak najbardziej. Tutaj możecie zobaczyć też żywność wysokokaloryczną, batony, żele energetyczne. No i coś, co bardzo ważne i zawsze jest w drodze na szczyt, czyli nasza biało-czerwona piękna flaga, która zazwyczaj świetnie powiewa na szczytach ze względu na to, że wiatr zawsze nam doskwiera. W moim wypadku przygoda górska zaczęła się tak naprawdę w wieku 4 lat, kiedy statem zdobyłem naszą, można powiedzieć, lokalną bieszczadzką tarnicę. No i później różnego rodzaju przychodziły wyjazdy, czy to właśnie Bieszczady, Beskidy, Tatry, ale kiedyś zaczęło tych naszych lokalnych, że tak powiem, polskich gór brakować. Przyszła kolejna, coś większego, coś wyższego. Pojawiły się Alpy, jakieś pierwsze wyjazdy. No i w 2008 wpadła myśl, żeby zdobyć coś naprawdę poważnego, coś naprawdę dużego, żeby się sprawdzić. Wtedy nawet jeszcze nie myślałem o koronie ziemi, o zdobyciu Monteverestu, czy w ogóle zdobywania najwyższych gór świata, ale stwierdziłem, że chciałbym spróbować rosyjskiego olbrzyma, właśnie górę Elbrus o wysokości 5642 metry. Udało nam się pojechać na tą wyprawę, zdobyć ją w bardzo fajnym stylu. I po powrocie z tej wyprawy pojawił się pomysł, czego by nie spróbować całej korony ziemi. Dałem sobie na to wyzwanie 10 lat. Myślałem, że te 10 lat to bardzo długi okres czasu. Co prawda tych szczytów jest 9 najwyższych, w związku z tym tak naprawdę trzeba byłoby zdobywać jeden na rok. No i tak się pojawił rok 2018, kiedy to pojechaliśmy na wyprawę na Monteverest. Pojechaliśmy na nią w grupą, można powiedzieć, że polską, ale troszeczkę międzynarodową, dlatego że była nas czwórka, w tym trójka Polaków i Bjorn ze Szwecji. Mieliśmy oczywiście dwóch lokalnych przewodników, którzy nam pomagali, agencję, która zapewniała trochę udogodnień. Pamiętam ciemną noc, 12 w nocy, równiuteńko wyszliśmy 16 maja na atak szczytowy. Było to dość ciężkie, dlatego że każdy krok przysparzał nam bardzo dużych problemów. Wysokość dawała się we znaki. Pomimo tego, że posuwaliśmy się do przodu, to nie widać było upływu ani czasu, ani metrów. Człowiek szedł troszeczkę jak w takim amoku. Na szczęście już o godzinie 5 rano zaczęła się robić powoli szarówka. Mrok zaczynał nam gdzieś tam się rozpraszać. Latarki czołowe można było wyłączyć. Nastawał piękny dzień. Naprawdę podczas ataku szczytowego mieliśmy świetną pogodę. Na szczycie, jak dotarłem przed godziną 9, dokładnie o godzinie 8:47 rano czasu lokalnego, tybetańskiego, piękna pogoda, piękne słońce, prawie bezwiecznie, temperatura około minus 25 do minus 30 stopni, tak więc naprawdę bardzo ciepło jak na te warunki, na taką wysokość. Niesamowite. W ogóle dotarłem sam na szczyt, bo szedłem bez przewodnika, bez szerpy. Moi współtowarzysze zostali dość daleko z tyłu. I proszę sobie wyobrazić, że na szczycie łącznie czasu spędziłem aż godzinę. To jest prawie że rekord, dlatego że nie spędza się zazwyczaj tyle czasu. Ja miałem problem ze zrobieniem sobie po prostu zdjęć z banerami sponsorskimi, właśnie z flagą naszą narodową, dlatego że nie miał kto mi tych zdjęć zrobić, bo byłem sam i musiałem czekać na kolejnych wspinaczy.
Początki mojej przygody to może zaczęły się tak niewinnie, bo to były jakieś tam Bieszczady, jakieś tam wyjazdy z rodzicami w Tatry. Jako tam 6-7-latek to ja poznawałem raczej te góry z dołu, z jakiejś tam niższej perspektywy. Natomiast później w wieku takim nastoletnim przez długi, długi okres nic się dalej jakby w tym kierunku u mnie nie działo. Później jakiś przyszedł taki boom, że jednak wracam do tej pasji, bo w głębi serca czułem, że coś mogę w tym osiągnąć. Jest to, co bym chciał przez kolejne lata robić w swoim życiu. Pierwszym takim głównym pomysłem było właśnie w 2012 roku wyjście na Gerlach. Później w następnym roku pojawił się Mont Blanc, najwyższy szczyt Europy. A i później to już jakoś poleciało, że w każdym następnym roku, czy tam co 2-3 lata, już zaczynałem planować coraz wyżej, coraz trudniej. No i tak to przez kolejne lata leciało, poprzez tam Aconcagua w 2017 roku. No i zakończyło się na chwilę obecną w 2018 roku na szczycie Everestu, którego się udało zdobyć oczywiście i w miarę bezpiecznie wrócić do kraju.
Flagę mam właśnie tutaj, proszę zerknąć, w specjalnej bocznej kieszonce, do której jest łatwy dostęp i można ją bez problemu szybko wyciągnąć, dlatego że na szczycie zostajemy przez bardzo krótki okres, ponieważ są tam zawsze niekorzystne warunki, jest zawsze zimno, dlatego ta flaga, nasza biało-czerwona, musi być zawsze pod ręką, żeby można było ją łatwo wyciągnąć, a później łatwo schować do tego podręcznego małego plecaczka.
Atak szczytowy to pamiętam nasz obóz trzeci na wysokości 8300 metrów. Dotarłem do niego w okolicach godzin południowych. Mieliśmy tam długi odpoczynek, jeszcze dotlenianie swojego organizmu, przygotowanie całego ekwipunku na atak szczytowy i o godzinie 11:23 zaczęliśmy się już pakować, ubierać cały sprzęt i o godzinie właśnie 23:20, 23:30 zaczął się ten już właśnie atak szczytowy. Z obrazków na pewno nie pamiętam dużo, ponieważ były to godziny wieczorne, było bardzo ciemno, było bardzo zimno. Drogę na szczyt oświetlały nam tylko czołówki, moja czołówka plus czołówki. Nie było możliwości jakby rozglądania się na boki. Każdy był skupiony, żeby dobrze postawić w odpowiednim miejscu nogę. Przede wszystkim wpiąć się w odpowiednią linę, ponieważ no wiadomo, tam już droga jest zapręczowana na sam szczyt. Natomiast jest kilkanaście różnych lin, które zostają z ubiegłych lat. No i też jest kwestia, żeby się wpiąć w odpowiednią linę, żeby w razie odpadnięcia, jakiegoś poślizgnięcia, żeby ta odpowiednia lina wytrzymała, a nie żeby się zerwała, tak jak to ma niejednokrotnie miejsce, no i dlatego ludzie też tam między innymi zostają na zawsze, prawda? Podczas całego pobytu, jak byłem na tyle właśnie skupiony na tej całej wyprawie, w miarę moje też przygotowanie było, że wszystko szło tak, jak żeśmy zakładali. Podczas ataku szczytowego mój szerpa zauważył, że reduktor od butli tlenowej u mnie nie działa i po prostu przez jakiś czas, tam powyżej chyba 8500 metrów, 400, nie jestem teraz w stanie powiedzieć, szedłem bez tlenu. Nie odczuwałem tego, ale butla nie dosyłała mi tlenu, ponieważ mój reduktor zamarzł. No ale na całe szczęście mój szerpa zreflektował się, widział co się dzieje, sprawdził mi reduktor, wymienił mi na nowy i już później bez szwanku mogłem dokończyć ataku szczytowego w miarę bezpiecznie.
Tutaj trzeba przyznać, że w każdym sporcie wyczynowym, w każdym sporcie ekstremalnym kryzysy się pojawiają i jest to coś naturalnego. Podczas biegów długodystansowych, ja specjalizuję się w biegach o długości 100-150 km, choć najdłuższy dystans, jaki do tej pory przebiegłem, to 378 km za jednym razem, to tych kryzysów człowiek ma nie 2, 3 ani 5, tylko 10, 15, a nieraz nawet więcej. Trzeba sobie z nimi rzeczywiście poradzić. Przychodzą wtedy różnego rodzaju myśli do głowy. Po pierwsze, no, że bardzo dużo znajomych, gdzieś tam rodzina trzyma kciuki, dostaje się wtedy też mnóstwo informacji. A jak jesteśmy już na arenach międzynarodowych, gdzieś na ziemi poza Polską, to wtedy trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, że właśnie jesteśmy wybrańcami, jesteśmy jednak silnymi Polakami, którzy w wielu historycznych nawet chwilach radzili sobie. No i gdzieś ten biało-czerwony kolor gdzieś tam z tyłu głowy jednak cały czas jest i mobilizuje nas do tego, żeby stawiać kolejny krok, oczywiście zważając na bezpieczeństwo, ale żeby brnąć, posuwać się cały czas do przodu, ku górze. sprawdzanie plecaka takiego wysokogórskiego, tak naprawdę plecaka wyprawowego już do samego ataku szczytowego, jest bardzo pieczołowite, dlatego że musimy być pewni, że mamy wszystko, co jest nam potrzebne do tego ataku szczytowego, dlatego że nie jest to przejście w Beskidy czy Sudety, nie są to proste góry. Wiemy bardzo często, że mamy tylko jedną możliwość tego ataku szczytowego, no i nasze przygotowania, które bardzo często trwają rok, dwa, nieraz nawet kilka lat do konkretnego szczytu, no mogą się nie udać przez to właśnie, że nie zabraliśmy czegoś. No i taki plecak zawsze musimy dobrze przewertować przed tym naszym wyjściem, więc musi w nim się na pewno znaleźć latarka czołowa, odpowiedni zapas jedzenia wysokokalorycznego, ubrania, różnego rodzaju nakrycia dodatkowe, dlatego że te temperatury są różne, i zawsze w boczku łatwo dostępna flaga, oczywiście nasza polska. Dlaczego łatwo dostępna? Bo trudno się robi często zdjęcia, a te zdjęcia z flagą no, są no, nad wyraz przez nas zawsze cenione. Flaga na każdym szczycie jest takim stałym, można powiedzieć, elementem.
Godzina 8:50 rano 16 maja 2018 roku i zostaje mi jeszcze kilka kroków. Ha! Jestem! Everest! Najwyższy punkt na ziemi. Nie mogę złapać oddechu. Może niezbyt dobrze widać, ale powiewa nasza biało-czerwona flaga na szczycie Mount Everestu. Piękny widok, piękne słońce.
No i w końcu można zacząć robić zdjęcia. Trzeba na chwilę ściągnąć wierzchnie rękawice, no bo też nie ściągamy tych rękawic do gołej skóry, bo później jest bardzo problematyczne rozgrzanie dłoni, ale wyciągamy to, na czym nam najbardziej zależy. My, będąc na wyprawie w 2018 roku, stwierdziliśmy, że na szczycie Everestu uczcimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i wyciągnąłem, pamiętam jak dziś, wyciągnąłem flagę, nagrałem krótki filmik, że to właśnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości Polska jest na szczycie, Polska jest górą, zawsze była i zawsze nie będzie. Te słowa właśnie wypowiedziałem na szczycie Everestu, najwyższej góry na świecie, trzymając w ręku naszą biało-czerwoną flagę.
Jest siła! Sanok na szczycie, na dachu świata. Pierwsza osoba z Podkarpacia, która stoi tutaj, ale się cieszę niesamowicie. Ojejku. Muszę i tak poczekać. Idzie 3 osoby, bo musi ktoś mi zrobić zdjęcia. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko się oddycha.
Na pewno duma, na pewno wielka radość, że jestem Polakiem, że mogę wyciągnąć tą flagę na szczycie, że osoby innych narodowości też widzą, że jesteśmy Polakami, że też oprócz tych naszych wspaniałych Himalajstów, też zwykli ludzie są w stanie robić fajne projekty i fajne rzeczy w górach wysokich. No i myślę, że duma, szacunek do tej flagi też. No i szczęście, że jestem Polakiem, że mogę po prostu reprezentować nasz kraj i żeby po prostu osoby nie wstydziły się polskości, polskiej flagi i swojego pochodzenia.
Powyżej 8 tysięcy metrów musimy mieć w głowie cały czas nasze bezpieczeństwo. Nie możemy iść w takim letargu, w amoku, do przodu, do góry. Musimy cały czas myśleć. Ja też cały czas kontrolowałem swoje ciało, a tak naprawdę postępującą chorobę wysokościową, no bo ona dopada każdego i to jest tylko kwestia czasu, kiedy ktoś na nią zacznie chorować. Ja po prostu cały czas odliczałem od 100 w dół, czyli 100, 99, 98 i tak dalej. Jeżeli pojawiłyby się jakieś symptomy, to znaczy symptomy takie, że po prostu nie pamiętam na przykład, co jest po 55 i zastanawiam się, no to wtedy trzeba po prostu tą butlę wyciągnąć i zacząć z niej korzystać szybciej. No założenie moje było te 8300, czyli ostatni obóz tak naprawdę. No, doszedłem do niego bez jakichś tam większych problemów, ale po drodze, jak miałem innych wspinaczy, to pukali mi w głowę i pytali, czy ze mną jest wszystko w porządku.
Podczas moich przygotowań do wyprawy starałem się właśnie poukładać sobie w głowie, że ludzie w górach zostają na zawsze, że zginą w różnego rodzaju wypadkach, czy to z powodu jakiegoś tam poślizgnięcia, czy z powodu choroby wysokościowej. Też musiałem sobie to jakoś poukładać w swojej głowie, że powyżej powiedzmy 8 tysięcy nie będę mógł liczyć na żadną pomoc, czy to pomoc kolegów, czy pomoc szerpów, bo to się wiąże z tym, że osoba, która mi udzieli pomocy, to zostanie na zawsze już tam w górach razem ze mną. Więc tak na dobrą sprawę od 8 tysięcy człowiek jest pozostawiony sam sobie. Natomiast tak, okres przedwyprawowy, jakieś takie poznawanie tych ludzi, którzy zginęli, oglądanie zdjęć z ciałami, które po drodze spotkałem, żeby po prostu, powiem brzydko, żeby po prostu przejść koło człowieka, który leży nieżywy, obojętnie, i żeby ten widok nie w moim organizmie, w mojej głowie nie powstały żadne negatywne jakieś tam wiadomości związane z tym, że tutaj ten człowiek został, zginął, ktoś tam na niego czeka. No, przejść po prostu obojętnie, jakby to był jakiś kamień, głaz. No, może to zabrzmieć, nie wiem, brzydko, brutalnie, no ale tak trzeba podchodzić do tego. No bo jak będziemy podchodzić w inny sposób, no to dołączymy do tego człowieka i możemy tam po prostu zostać razem z nim. Podczas wyjścia od strony chińskiej, od strony Tybetu, tą drogą, którą my atakowaliśmy Everest, tych ciał po drodze jest bardzo malutko, ponieważ też liczba wspinaczy od tamtej strony jest dużo, dużo mniejsza. Tak, przechodziłem obok osoby, która później tam, jak dowiadywaliśmy się, opowiadaliśmy, leży tam około 25-30 lat. Ale powiem tak, w głowie nie zakodowałem sobie jakiegoś takiego negatywnego obrazu związanego z tą osobą. Po prostu potraktowałem ją jak głaz, jak kamień, jakąś górę lodu zamarznięta, która tam była, i po prostu przeszedłem obojętnie, no bo tutaj na dole, na chodniku na pewno zareagowałbym inaczej, natomiast tam w górach się nie da reagować, no tak po ludzku, tylko po prostu no, trzeba reagować bez serca troszkę, no bo no, takie są realia. Wiem, że czy na różnego rodzaju forach, czy podczas takich właśnie wypadków, które są nagłaśniane w telewizji, nasze społeczeństwo się bardzo, bardzo, bardzo źle wyraża o nas, że jesteśmy samolubni, że nie jesteśmy w stanie sobie pomagać. Natomiast oni nigdy tam nie byli na górze, więc no, ciężko mi jest ocenić, jak się organizm zachowuje powyżej 8 tysięcy metrów. Ja sam ze sobą miałem problem, żeby krok za krokiem stawiać nogi, a nie daj Boże jeszcze, kurczę, pomagać drugiej osobie, udzielić jakiejś pomocy, albo jakby trzeba było ją ewakuować, czy ściągać na dół. No jest to wręcz nie do wykonania.
Pamiętam zakup tej flagi, dlatego że kupiona ona była w Sanoku przed moją pierwszą taką, powiedzmy, poważniejszą wyprawą. Miała ona miejsce do Rosji, gdzie zdobywaliśmy Elbrus. No i taki dość duży sentyment już z tą flagą, ponieważ podróżuje ze mną po wielu, wielu kontynentach, można powiedzieć, i zawsze gdzieś tam łopocę ten biało-czerwony symbol.
Flagę zakupiłem w małym sklepiku w Sędziszowie Małopolskim, z którego pochodzę. I ta flaga mi właśnie towarzyszyła od początku jakby takiej tej kariery górskiej, ale już takiej bardziej, można powiedzieć, profesjonalnej. Pierwszy raz pojawiła się na wyprawie na Mont Blanc, było to w 2014 roku. Tam po prostu towarzyszyła mi podczas całej tej naszej też wspólnej wyprawy z dwoma kolegami z Polski. Nadmienię też, że tam szczyt udało nam się zdobyć w fajnym alpejskim stylu, bez aklimatyzacji. Wszystko oczywiście udało się tak, jak zakładaliśmy. No i na szczycie oczywiście bardzo duże emocje, zadowolenie, pierwszy tak dość poważny szczyt, najwyższy szczyt Europy. No i oczywiście zdjęcia z naszą narodową flagą, która cały czas towarzyszyła nam podczas tej wyprawy. Flaga nasza narodowa, biało-czerwona, oczywiście jako coś dla mnie bardzo ważnego, towarzyszyła mi w bardzo blisko gdzieś tam w kurtce, czy w mojej nerce, jakby w dolnych odcinkach, gdzie tam szło się w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, no to gdzieś bardzo blisko ciała, bardzo blisko, żeby pod ręką, żeby w każdej chwili można było sobie zrobić zdjęcie, żeby też inni uczestnicy wypraw narodowych też rozpoznawali nas, że jesteśmy obywatelami Polski, jesteśmy po prostu z Polski, nie wstydzimy się naszej flagi i reprezentujemy swój kraj na arenie międzynarodowej, tak jak możemy, czyli po prostu w tej naszej pasji, chodząc i zdobywając no, różne szczyty, czy to Europy, czy w późniejszym czasie w Himalajach.
Ej, ręce mi zamarzają, ale to, co zostawiam od siebie na szczycie, to laurka od mojej kochanej córeczki. Co, nie mogę wyciągnąć już. Kochanej córeczki Julci. Dasz radę. Dałem radę, jestem na szczycie. Julcia, Paulinka, Bartosz, wiedzcie o tym, że naprawdę możecie spełniać swoje marzenia. Jajku, naprawdę. Przed wami cały świat stoi otworem. O, ojej. Także laurka zostaje ode mnie na pamiątkę na szczycie. O, kocham was wszystkich. Teraz droga na dół. Pa!
Cały atak szczytowy trwa 3 doby, bo to jest wyjście z ostatniego takiego wysokiego base campu, dojście do kolejnego obozu na wysokości 7000 metrów i tam nocleg. Niestety dowiedzieliśmy się, że nie mamy 3 dni na atak szczytowy, tylko 2 dni, bo prognozy pogody się popsuły i okno pogodowe po prostu skróciło się o 1 dobę. Musieliśmy podjąć szalenie ważną decyzję, czy atakować ten szczyt teraz, czy zejść i próbować za kilka dni. No nie było wiadomo też, czy za kilka dni ta pogoda będzie. A ja w dodatku obiecałem mojej córce, że wrócę na jej pierwszą komunię świętą. W związku z tym robiłem wszystko, żebyśmy w tej pierwszej turze atakowali. I rzeczywiście atakowaliśmy w skróconej, że tak powiem, wersji. W związku z tym z obozu pierwszego, tak w cudzysłowie, na wysokości 7000 metrów, nie szliśmy do drugiego na 7600, tylko od razu na 8300 do obozu trzeciego. W związku z tym snu nie było dużo, bo jak się położyliśmy o godzinie 22, to o godzinie 1 w nocy, czyli w takim, no, z zamkniętymi oczami, ale człowiek tak naprawdę czeka na ten budzik. Troszeczkę gdzieś tam ten sen przez oczy przejdzie, ale nie ma tam jakiegoś snu takiego głębokiego, gdzie coś by się nam śniło. Jest to tak naprawdę czekanie na budzik, na gotowanie i na wyjście do kolejnego obozu. Co się czuje podczas zejścia? Tu może zaskoczę wszystkich, ale nic się nie czuje. Człowiek chce po prostu zejść jak najszybciej. Czuję może trochę ulgi, że już nie musi iść do góry, że już jest po wszystkim, ale to też nie jest dobre, bo wtedy jest rozluźnienie takie pewne, a człowiek musi być bardzo skupiony. Czuję się euforię i to, że dokonało się tego w takim pozytywnym słowa tego znaczeniu dopiero w obozie, w którym jesteśmy już bezpieczni. Dlatego, że to właśnie podczas zejść z najwyższych gór zdarza się najwięcej wypadków i to wtedy człowiek jest już na tyle rozkojarzony, jest zmęczony, adrenalina opada, no bo w końcu dokonał tego sukcesu swojego, tak, zdobył ten szczyt, a trzeba pamiętać, że zdobycie szczytu to nawet nie jest 50%, tylko zawsze się mówi tak na przekór, że to jest tylko 49% sukcesu, a później jeszcze trzeba z tej góry zejść. Tak więc nie oglądamy się za siebie, nie ma jakichś wielkich gratulacji. Oczywiście poklepiemy się po ramieniu na szczycie, uśmiechniemy się do siebie, ale każdy wie, że to była ta łatwiejsza część. Teraz jest zejście, a to zejście jest dużo, dużo gorsze. Na pewno jestem człowiekiem gór i siedząc czy leżąc na basenie z dziećmi, gdzieś tam myślami się nieraz do tych gór wraca i człowiek myśli, fajnie byłoby, gdyby było troszeczkę zimniej, ale z drugiej strony nieraz budzę się w środku nocy w namiocie, którym jest ujemna i to mocno temperatura. I wtedy człowiek się zastanawia, co ja tutaj robię. Zamiast siedzieć czy leżeć w domu, przytulić się do żony, to ja gdzieś na drugim końcu świata. Tak więc no, taką najzimniejszą noc, jaką mieliśmy, było to na Alasce i mieliśmy wtedy w namiocie w środku minus 34 stopnie Celsjusza. No, trzeba było się przytulić nie do żony, a do kolegi i czekać do wschodu słońca, bo słońce to zawsze troszeczkę rozgrzewa. Tak więc człowiek bardzo często tęskni za tym, czego nie ma w danej chwili. W górach tęsknimy za rodzinami, za domem, za ciepłem, a często w domu tęsknimy za górami.
Może niezbyt dobrze widać, ale powiewa nasza biało-czerwona flaga na szczycie Mount Everestu. Polska górą zawsze była i zawsze będzie. Szkoda, że jest trochę nawet wiatru, jak na zawołanie. Najwyższy szczyt na ziemi i Polska na nim. O jejku.